Witamy Państwa bardzo serdecznie, Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak i już polecamy Państwu do przeczytania książki Catherine Bell, Jane Austen, Miłość, która stała się literaturą. Jane Austen, proszę Państwa, to pisarka angielska, która napisała raptem, Pani Urszulu, jej 7 książek?
To znaczy,
różnie liczą.
Albo 6, albo 7 plus 2 niedokończone.
No więc właśnie, 2 niedokończone, ale niewiele tych książek napisała, zresztą żyła krótko, bo 41 lat, umarła w dość dziwnych okolicznościach, ale to na pewno pani powie. I ta książka, Catherine Bell, opisuje właśnie życie i twórczość Jane Austen, czyli to jest biografia. Biografia bardzo dobrze napisana, tej pisarki, która, pani Urszulu, czy to prawda, że ona porównywana jest do Szekspira i ludzie mówią, ma takie postaci, jak opisywał Szekspir?
Dokładnie, dokładnie tak. Są to postacie, jeżeli chodzi o epokę, bardzo uniwersalne, bo jeżeli przebrać Macbetha w dżinsy i w kurtkę skórzaną, to może równie dobrze funkcjonować w XX czy w XXI wieku. Jeżeli Jane Austen, którąkolwiek z kobiet ubrać w tunikę grecką, równie dobrze to pasuje. Są to postacie, które są tak wielofacetowe, tak precyzyjnie określone i tak ewaluujące z biegiem powieści i z biegiem wydarzeń, tych kolei losu i zarazem tak przekonywujące w tym, co robią i jak się zachowują, że tutaj epoka nie gra roli, epokę gra kostium. I jeżeli chodzi o Szekspira, to tak jak on jest królem scen wszechczasów, o których się mówi, i dramatu, w kulturze europejskiej, czyli w tej tak zwanej kulturze zachodu, tak Jane Austen znajduje się po drugiej stronie tego zwierciadła, można powiedzieć, jest królową powieści. I to powieści z jednej strony romantycznej, a z drugiej oświeceniowej, bo ona żyje na styku
tych epok literackich.
Tak? Epok literackich. Mhm. I te motywy się przenikają. Ciekawostką jest to, że pisze jako kobieta, bo wtedy kobiety, jak ona żyła na przełomie XVIII i XIX wieku, praktycznie nie miały dostępu do literatury. No, pokazywały się jakieś tam efemerytki. Były to jednak powieści bardzo cukierkowe, bardzo romantyczne, o bardzo napuszonych dialogach i bardzo dwuwymiarowych postaciach. Te postacie były albo czarne, albo białe, a w życiu nigdy tak.
Nie ma czegoś takiego, jest trochę, ale dużo szarzyzny.
No i tutaj ona tworzy bohaterów, jak to się lubi określać, pełnokrwistych bohaterów, którzy nie są skoncentrowani czy zafiksowani na jednym wątku, jak miłość, to już nic poza tą miłością nie ma, ale one, te postacie żyją, są wpisane w bardzo konkretną epokę i w bardzo konkretne środowisko. Jane Austen tworzy tak w zasadzie nową powieść. To jest jej zasługą, że to, co nazywamy dzisiaj beletrystyką, powieścią obyczajową w takim, a nie innym kształcie, to ma korzenie właśnie
wówczas.
Mhm. I to są powieści takie słodko-gorzkie, a nie takie mega dramatyczne i mega uczuciowe, mega romantyczne. Dlaczego? Ona postrzega wszystkie problemy, które dręczą społeczeństwo, i ona po raz pierwszy pokazuje rolę kobiet w tym kręgu, w którym się obraca i w tym kręgu, który opisuje. A są to w wielu, wielu przypadkach kręgi angielskiej prowincji, średnio zamożnych ludzi, często bohaterami drugo- czy trzecioplanowymi są księża anglikańscy, bo taki był jej ojciec. Ojciec był pastorem, tak? Podobnie jak dwaj bracia. Pokazuje kręgi tej średnio zamożnej arystokracji, którą stać na 2-3 bale w roku i na życie dostatnio, ale na więcej ekscesów niekoniecznie. To nie są te wielkie majątki, to nie jest ten książę wymarzony na białym koniu. To jest ta skrzecząca rzeczywistość, rzeczywistość, która ma bardzo dużo problemów i bardzo dużo kłopotów, bo to są rodziny wielodzietne. No i trzeba się zmagać z tym, żeby dzieci, których z reguły jest gromadka, w przypadku Jane Austen to była rodzina z 8 dzieci, 2 córki i 6 synów, i żeby zapewnić egzystencję tymże córkom, to trzeba było uskładać na posag, bo brak posagu oznaczał staropanieństwo, a staropanieństwo przy braku osłon socjalnych to było skazanie się na rolę ubogiej krewnej rezydującej u brata czy u siostry, tak, w takiej pozycji półsłużącej, pół gościa, na którego z reguły składało się wszystkie obowiązki, a w pierwszym rzędzie zajmowanie się dziećmi. To są kobiety, które martwią się o tę przyszłość córek, i to są kobiety, które trzymają tę rodzinę w garści, nie mając równocześnie nic do powiedzenia w sprawach tego, jak ta rodzina ma egzystować, bo strona finansowo-materialna i wszystkie decyzje były
w rękach
pana domu. Z drugiej strony przedstawia tło tych powieści, ale w sposób taki bardzo, bardzo umiejętny, mówiąc, czy też między wierszami podając pewne prawdy, na temat których kobieta nie może się wypowiadać. Nie zapomnijmy, że jest to epoka z jednej strony wojen napoleońskich, gdzie Anglia chcąc, nie chcąc jest uwikłana w tę wojnę. To jest era rewolucji francuskiej, jeżeli cofniemy się troszeczkę do tyłu. I to jest pod względem ekonomicznym też ogromny przewrót, bo to jest ta rewolucja przemysłowa, o której mówiliśmy. I kobieta nie ma prawa wypowiadać się w tych kwestiach. W związku z tym ona to umiejętnie ukrywa w tle. Jest mistrzynią ironii, bo te pozostałe powieści to były bardzo romantyczne i natchnione. Chyba, że były o demonach, o wiedźmach, to one wtedy były bardzo okrutne, wyłącznie były szwarc charaktery, i nie było za grosz tej subtelnej ironii, którymi powieści Jane Austen są naszpikowane. Nie było dowcipnych dialogów, które Austen wprowadza. No bardzo dużym wyzwaniem te dialogi są dla tłumacza, bo ona reprezentuje ten angielski taki humor, który ja osobiście bardzo lubię, który ochodzi za bardzo błyskotliwy, no ale z drugim, z trzecim dnem. I ona jest mistrzynią tego wszystkiego. Stąd daje nowy gatunek literatury i w tym nowym gatunku literatury zakochują się czytelnicy. I to nie tylko jej współcześni, bo tak naprawdę ta jej współczesność zakochana w tym, co ona pisze, to jest raptem ostatnich 10, a nawet niecałych 10 lat życia, bo ona umiera w 1817 roku, a pierwsza książka ukazuje się w 1811.
No tak.
Czyli raptem jest 6 lat, czyli tym sukcesem nie bardzo może się nacieszyć. Natomiast kolejne pokolenia, ze względu na ten uniwersalny charakter powieści, na te charaktery, z którymi można się zidentyfikować i to można się zidentyfikować do dzisiaj, podbijają serca czytelników. Są to powieści, które przez wieki są modne i są czytane. I to teraz może mniej, ale kiedyś w równym stopniu przez mężczyzn, jak i kobiety. W czasie I i II wojny światowej powieści Jane Austen były w plecaku co trzeciego żołnierza.
I oni ludzie to czytali, idąc na front?
Idą na froncie, będąc, taplając się w tym błocie, czytali to. I były takie głosy krytyków, które mówią, że czytając czy zagłębiając się w powieści Austen, nie czuje się ani zimna, ani błoto nie chlupie pod butami, ani nie słychać tego huku armat czy wystrzałów karabinowych. Także jest to ogromny komplement dla autorki. Poza tym jeszcze co jest po pierwszej i po drugiej wojnie światowej, psychiatrzy i psychoterapeuci zalecali te książki jako część terapii syndromu pourazowego. Podobno one działały bardzo dobrze na psychikę. No, takim zagorzałym czytelnikiem Jane Austen był Winston Churchill. On przeczytał, jak twierdził, Dumę i uprzedzenie kilkadziesiąt razy od deski
do deski, gdzie on znajdował czas.
Gdzie
na to.
On znajdował może nie tyle czas, ale siły na to, bo czytając kilkadziesiąt razy, to tę książkę zna się na pamięć, zna się na wyrywki. Ja rozumiem, że można ją otworzyć w określonym miejscu, nawet przypadkowym i poczytać, ale tak od pierwszej do ostatniej strony młócić to razy kilkadziesiąt.
A Winston potrafił.
Mało tego, papuga Winstona potrafiła, jak pan wie, bo kiedyś żeśmy na ten temat też mówili, Winston miał papugę wyjątkowo wredną, to była Żako. Ta Żako jeszcze do niedawna żyła, trzeba sprawdzić, czy żyje do tej pory. No i Żako podobno cytowała parę zdań z Dumy i uprzedzenia, ale tylko w chwilach, gdy nie kleła, gdy nie obrażała personelu, bo personel ją też nauczył bardzo brzydkich rzeczy w rewanżu. No i gdy nie rozmawiała z Winstonem, bo Winston ze swoją papugą rozmawiał. W każdym razie w 2015 roku ta papuga jeszcze żyła. Czy żyje dzisiaj? No, ale wracajmy może do bliższej przeszłości. Jak czytane są książki Jane Austen? Proszę sobie wyobrazić, że w 2003 roku książki Jane Austen były najchętniej czytane przez Brytyjczyków. W pierwszej dziesiątce mieliśmy wśród wymienionych ulubionych powieści, ulubionych książek. To była właśnie na pierwszym miejscu Rozważna i romantyczna, na trzecim miejscu Duma i uprzedzenie. No,
Czyli Jane Austen dostała jakby drugie życie.
Ona cały czas ma to drugie życie, bo tych książek czyta się niesamowicie dużo i podobno nie ma tygodnia na świecie, żeby jakiś wydawca w jakimś kraju nie rzucił na rynek czegoś z Jane Austen. Nawet ostatnio pojawiły się takie kolorowanki dla dorosłych, które pozwalają kształtować wyobrażenie o bohaterach i wplecione są w to teksty tych powieści. No i następna rzecz, ostatni rok. Ostatni rok, który jest rokiem Jane Austen, 250-lecie urodzin autorki przypadło 16 grudnia 2025 roku. I tu już nastąpił szał, bo wydano ponownie w nowej szacie graficznej wszystkie powieści Jane Austen i tutaj Duma i uprzedzenie sprzedało się w 93 tysiącach egzemplarzy w samej tylko Wielkiej Brytanii. Ale to stanowiło tylko element roku Jane Austen, bo nastąpiła, czy od lat już trwa ta austenomania tak zwana. Na czym ona polega, a co eksplodowało już w tym 250-leciu od momentu pojawienia się tej kobiety
na świecie.
Przede wszystkim ludzie zaczęli sobie szyć kostiumy a la Jane Austen, ubierać się w stroje z epoki. Co ciekawe, nie tylko kobiety, które lubią takie gierki, których szafa zawsze jest za ciasna i z reguły nie mają się w tej...
W co ubrać?
No ja się zawsze mam w co ubrać. Tak? Tu jestem wyjątkiem. Szafa no, pęka w szwach, niech jej będzie.
Wiem.
Naprawdę? Mhm. No... I również panowie ulegli tej modzie. Zaczęło się chodzenie w surdutach, zaczęło się chodzenie w strojach epoki. Mało tego, organizowano bale w stylu Jane Austen, bo ona tych bali w swoich książkach opisuje bardzo dużo. To był ten element kultury bardzo wysoko ceniony na prowincji angielskiej, gdzie była to wspaniała rozrywka. I to były bale, gdzie ściągano orkiestrę, przebierano orkiestrę w stroje z epoki, grano melodie, które obowiązywały wtedy na salonach. Organizowano kursy tańca, ale tego tańca, tych, który królował na salonach w epoce Jane Austen. No, ludzie skrzykiwali się na te bale i tańczyli, jak to się mówi, do upadłego. Te bardziej wyrafinowane bale, ktoś przestudiował dokładnie książki, pojawiały się te potrawy i te napoje orzeźwiające, które były w powieściach Jane Austen. Oczywiście biletem wstępu na taki bal, czy też koniecznym rekwizytem była powieść, któraś z powieści Austen pod pachą. Czyli jak pan widzi, autorka cały czas żyje i cały czas jest czytana. I coraz więcej młodych kobiet sięga po to. No, Polska Izba Książki też zrobiła kiedyś takie badania, no i okazało się, że Jane Austen nadal króluje. Zresztą możemy to zobaczyć w ofertach różnych wydawnictw. No nagadałam się o książkach, a teraz jaka to była kobieta?
Ja tylko chciałbym jeszcze zacytować parę zdań. Charlaine Harris to jest amerykańska autorka specjalizująca się w kryminałach, która tak napisała: jestem fanką Jane Austen. Sposób, w jaki ona pisała, w dalszym ciągu ma ogromny wpływ na współczesną literaturę. Austen potrafiła uchwycić ówczesny świat w każdym detalu. W gruncie rzeczy pisała kronikę kobiecego życia. Podobna idea przyświeca także mojemu pisarstwu, gdy ktoś mówi mi, że nawiązuje do tradycji powieści Jane Austen, to dla mnie najwspanialszy komplement, mówi współczesna autorka.
No, Jane Austen stworzyła ten kościec, ten kościec powieści. Powieść obyczajowa bazuje na schemacie stworzonym przez nią. Ale kim była?
No więc właśnie powiedziała pani, rodzina wielodzietna, ojciec pastor.
Zacznijmy od rodziny. Ojciec pastor, bardzo wykształcony, kończący Oxford, co nie było taką oczywistością, z zamiłowania czytelnik. W ich domu znajdowała się wspaniała biblioteka licząca 500 książek, czy ponad 500 książek na najróżniejsze tematy, co było w owych czasach ewenementem, bo 5 książek to już była mała biblioteka, a 10 to biblioteka, bo książki były drogie i wcale nie były takim oczywistym elementem w mieszkaniu. Rodzina, której matka również była miłośniczką literatury, ale literatury kobiecej, i sama miała pewne zacięcie literackie, bo pisała wiersze, a w zasadzie wierszyki to były takie dowcipne, krótkie krotochwile, rymowanki, wiersze opisujące życie codzienne rodziny i gospodarstwa. I ta rodzina, w sumie 10 osób, bo 8 dzieci plus rodzice, co wieczór zimą zbierała się przy kominku i czytano książki na głos. Książki czytał z reguły ojciec, czytano te wierszyki mamy, która je napisała, natomiast latem było to spotkanie na werandzie, gdzie w uroczej atmosferze słowiki śpiewały, księżyc świecił i też tam cała rodzina zbierała się do kupy i były to wieczory literackie. Wieczory literackie tak zapadły w tę dziewczynkę, ona jest cała jak gąbka, że w wieku 5 lat ojciec ją zaczął uczyć czytać, no i podobno w wieku 8 lat już sięgała po te książki biblioteczne. Zresztą jako taka, to Jane Austen nie była wykształcona. Jej wykształcenie, można powiedzieć, było mierne. Rok była na pensji razem ze swoją siostrą Cassandrą, no ale z tej pensji zrezygnowano, bo był to wyrzucony pieniądz. Tam dziewczynki uczono bardzo małej ilości rzeczy i pastor był zbulwersowany, bo to był haft, to były modlitwy, to były śpiewy, głównie na zasadzie modlitewnika, no i niczego praktycznego. I on wziął dziewczynki do domu i sam udzielał lekcji. Najbardziej bystra z całej gromadki dzieci była właśnie Jane. I przy tych skromnych środkach finansowych, bo pastor zarabiał niewiele, to nie jest współczesne duchowieństwo, on zarabiał 600 funtów rocznie i miał do wyżywienia i do wykształcenia gromadkę dzieci. No córki uczyły się w domu. No, Jane pisała, czytała, grała na pianoforte, umiała świetnie tańczyć, zachować się w towarzystwie i resztę wiedzy czerpała z tej ogromnej biblioteki, do której miała nieograniczony dostęp, co nie było w owych czasach takie oczywiste, bo droga książka była wyłącznie dla pana domu i dzieci wara od tych cennych przedmiotów. Z Kassandrą było podobnie, przy czym o ile u Jane objawił się talent literacki, o tyle Kassandra bardzo pięknie rysowała. Zresztą jedyny portret, jaki istnieje Jane Austen, to jest portret namalowany, to jest akwarela namalowana przez siostrę.
Ale no, to nie jest ten portret.
To nie jest ten portret, gdzie na pewno było to pochlebnie bardzo przedstawienie postaci siostry, no ale widać, że uroda jest dla amatora. Mhm. Jeżeli mówimy o urodzie, no to jako dziecko, i to jest powszechna opinia, dziewczynka była wręcz brzydka, była nieładna, sztywna, patykowata, dziwaczka, bo dziwaczka dlatego, że albo tańczyła, albo psociła, albo czytała i
albo
z reguły unikała ludzi. Natomiast już potem, jako nastolatka, ten portret staje się bardziej pochlebny, bo jest, ma elegancką sylwetkę, wzrost wyżej średni, smukła jest, to znaczy wzrost wyżej średni, miała 160-161 cm, czyli to świadczy o tym, jakie
wówczas były standardy.
Miała delikatną bardzo cerę, bardzo miły, aksamitny głos, włosy takie sobie, stópkę niezbyt subtelną. Moja babcia mówiła o takich stopach, że masz stopę jak podolski złodziej. Nie wiadomo czemu akurat podolski, nie wiadomo czemu złodziej.
Złodziej.
Ręce miała bez przerwy poplamione atramentem, których przez całe życie podobno nie była w stanie domyć jak należy. Czyli mamy portret bardzo, bardzo przeciętnej dziewczyny, na dodatek niewykształconej, ale obdarzonej ogromnym darem obserwacji. Fantastycznym poczuciem humoru, ogromnym dystansem do siebie, sztuką ironicznych bardzo wypowiedzi. Podobno potrafiła skrytykować coś w taki sposób subtelny, że się nikt nie obraził. Jej język był tak elegancki, robiła to z takim wdziękiem, że każdy jej wybaczał, mało tego, czuł się uhonorowany.
Że ona zwróciła na niego uwagę.
Zwróciła na niego uwagę. Wyrosła w rodzinie dużej, bardzo skromnej, biednej wręcz, ale bardzo kochającej się. To była rodzina, gdzie ona mówi, że całe życie czerpała z niej siłę i całe życie była ta rodzina oparciem. Ojciec był bardzo czuły w stosunku do dzieci, bardzo tolerancyjny i wychowywał je w sposób bardzo światły. Pozwolił mieć swoje poglądy, nie narzucał poglądów i uważał, że każdy, nawet dziecko, ma prawo do myślenia. Matka była osobą bardzo inteligentną i też odpowiednio pokierowała tymi dziećmi. No, dwie córki nigdy nie wyszły za mąż. Jedna, Kassandra, była zaręczona z marynarzem, który niestety w rejonie Karaibów zmarł na żółtą febrę. No i już nigdy potem nie znalazła narzeczonego. W dużej mierze ze względu na bardzo chudy, niepokaźny posag. Jeżeli chodzi o Jane, Jane do końca życia pozostała panną, choć miała szansę całkiem dobrze wyjść za mąż. W jej przypadku sprawdziła się reguła do 3 razy sztuka. Bo ten 3. raz to zaowocował tymi takim perspektywą tego bardzo bogatego orzenku. Natomiast pierwsza miłość, ona to później nazwała zauroczeniem, to był kuzyn właścicieli takiego niewielkiego majątku, a w zasadzie mająteczku, który przyjechał z wizytą na święta Bożego Narodzenia w 1795 roku, gdzie Jenny miała 20 lat. No i do tej pory sądzono, że ta jej pierwsza miłość, że to było raptem kilka drobnych spotkań towarzyskich plus 3 bale, które w dużej mierze z nim przetańczyła, a podobno tańczyła z ogromnym wdziękiem, bardzo ładnie, no i uwielbiała taniec. Taniec obok pisania był jej drugą pasją. No, tak się złożyło, że niedawno odnaleziono jakieś dokumenty, jakiś zagubiony list czy fragment pamiętnika, z którego wynika, że ta znajomość nie dotyczyła tylko 3 przetańczonych nocy i kilku niewinnych spotkań przy herbatce, to było coś więcej. A co więcej, tego nie wiemy, bo mimo że Jane pisała bardzo dużo listów, głównie do siostry i do rodzeństwa, to po śmierci Jane rodzeństwo postanowiło te listy spalić. No i ocalały tylko resztki. Podobnie stało się z listami, które otrzymywała Jane. Także pierwsza miłość, pierwsze zauroczenie 20-letniej, już nie pannicy, młodej kobiety, bo to był ten wiek, gdzie się wchodziło w staropanieństwo, małżeństwa, wtedy to było 17-19 lat. No, skończył się dla Jenny katastrofą, bo wybranek ożenił się dla posagu, bo panna była bardzo zamożna, co wtedy było regułą, a nie wyjątkiem. No, minęło kilka lat, Jenny to przebolała i gdy miała 24 lub 25 lat, tata już był na emeryturze, wyjechali na letnisko, jak to się mówi, żeby spędzić miesiące letnie nad morzem w takiej przeuroczym, maluteńkim kurorcie. Oni wtedy mieszkali w Bath, bo ojciec przekazał plebanię synowi, a życie w Bath latem było piekielnie drogie, bo to modny kurort i oni wyjeżdżali gdzieś na wieś. No i tam Jane spotkała jedyną wielką swoją miłość życia. Twierdziła, że to była jedyna wielka, a to co czuła do tego poprzedniego, no to była jakaś pomyłka uczuć, to było zawirowanie.
Ale powiedziała pani, że zauroczenie.
Tak, zauroczenie, ale ona to nazywała zawirowaniem uczuć. Natomiast ten numer 2 pokochała bardzo. Nie znamy ani jego imienia, ani jego nazwiska. Z opisów, które zostały, wiemy albo przypuszczamy, jaki zawód wykonywał. Był albo lekarzem, albo pastorem. Te opisy pasują zarówno do jednej, jak i do drugiej profesji. Tu się Jane zaręczyła, cudownie, wspaniale zakochana, no i zaręczona była raptem tydzień, bo ukochany zginął w tragiczny sposób. I tu też nie wiemy, co to znaczy tragiczny sposób miał tragiczny wypadek. I tak metodą spekulacji należy się domyślać, czy padło na to, że zginął w wyniku katastrofy powozu. Wtedy drogi były bardzo wyboiste, ta komunikacja była jaka była i statystyki ginięcia w wypadkach komunikacyjnych była bardzo podobna do tej, którą mamy dzisiaj w wypadkach samochodowych. Także eksperci do spraw życia Jane Austen są zdania, że ten drugi ukochany to był jednak wypadek powozu, czy z niego wypadł. W każdym razie śmierć go spotkała na miejscu. Tak, Jane w którymś z listów pisze. No i zjawiła się trzecia szansa. Ta trzecia szansa się zjawiła, gdy ona już była starą panną w zaawansowanym wieku. I co to znaczy stara panna w zaawansowanym wieku? 27 lat. No i tutaj zakochał się w niej, jak twierdzi, podkochiwał się już wcześniej brat jednej z przyjaciółek, który był od niej 6 lat młodszy, który ją bardzo podziwiał i który miał odziedziczyć na zasadzie majoratu ogromny majątek, bo prawo angielskie przewidywało to, że tytuł i finanse, posiadłości, wszystkie nieruchomości dziedziczy najstarszy syn. Dziewczyny mają odłożone czy zabezpieczone posagi, a reszta co łaska. No i tutaj Jane została zaproszona przez przyjaciółkę na taki bardzo luksusowy dla niej pobyt, bo w domu się nie przelewało. Jane uwielbiała tę okolicę, uwielbiała ten pałacyk czy dworek. Z przyjaciółką była od dzieciństwa zaprzyjaźniona. No i tu nagle bomba w górę, młodszy braciszek. Ona ma 27 lat, on ma 21, oświadcza się. To było wieczorem przy bardzo romantycznych okolicznościach. Kominek płonął, wszędzie rozchodził się zapach róż przyniesionych na tę okazję. No i w tym pierwszym odruchu Jane powiedziała: tak, tak, wyjdę za pana. No i potem nastąpiła, jak ona mówi, koszmarna noc, gdzie całą noc biegała wokół łóżka, nie mogąc zasnąć i bijąc się z myślami i analizując za i przeciw. Jeżeli wyjdzie za tego bogatego człowieka, ma zapewnioną przyszłość, ma ustabilizowaną pozycję towarzyską, nie musi się martwić o nic, bo w domu jest cała służba i może poświęcić się pisaniu, ale, bo ona bez przerwy pisała od 12 roku życia, ale mąż ma całkowitą władzę nad nią, żoną. Tak. Czy mąż pozwoli jej pisać? Bo gdyby nie pozwolił jej pisać, to ona musi się podporządkować. Ona będzie wtedy bardzo nieszczęśliwa, bo to jest część jej ja, część jej życia. Jeżeli napisze powieść i będzie chciała ją opublikować, czy mąż na to pozwoli, bo to była jego decyzja. On
decydował o wszystkim.
Decydował o wszystkich. I ona tak rozważając za i przeciw, stwierdziła: no męża nie kocham, ale kocham moje pisanie.
Tym bardziej, że chyba on nie był zbyt przystojny.
Tak? Nie był przystojny, był bardzo, bardzo nieatrakcyjnym mężczyzną. Na dodatek jeszcze podobno brzydko jadł i miał takie cechy. No i z tych między wygodą, pewną przyszłością wybrała jednak miłość do literatury, co okazało się bardzo, bardzo ciernistą drogą. Droga była o tyle ciernista, że ojciec, który popierał jej zapędy literackie, zachęcał ją do pisania, dawał rady, chwalił, odkrył jej talent i był za tym, żeby pokazać ten materiał światu. No i pokazał go w 1801, względnie 1800 roku. Była to chyba powieść Duma i Uprzedzenie i ten materiał wydawca odrzucił. I ona potem, po śmierci tego drugiego ukochanego, ona cały czas skoncentrowała się na pisaniu. To była dla niej terapia i przerabiała tą książkę przez kilka dobrych lat. I dopiero po śmierci ojca w 1811 roku wydano jej pierwszą powieść. I po 1805 roku rodzinie było naprawdę ciężko, bo została z matką wdową, której przysługiwała renta wdowia po pastorze. To było 75% dochodu, czyli 450 funtów.
Na cały rok.
Na cały rok. Gdyby nie wsparcie rodziny, no to te trzy panie nie miałyby co ze sobą zrobić. A wsparcie mogło skąd przyjść, bo jak powiedziałam, najstarszy syn pastora odziedziczył po nim plebanie, z której czerpał określone dochody, przede wszystkim pensje, no ale miał dzieci i tam się nie przelewało. Drugi z kolei brat nie mógł dołożyć się do tego garnuszka, dlatego że on był niepełnosprawny. Na pewno był głuchy, a czy był głuchoniemy, nie wiadomo. Jak daleko posunięta była ta jego niepełnosprawność, tego nie wiemy, ale nie mieszkał nigdy z Austinami. Został jako małe dziecko oddany do domu opieki i tam w tym domu opieki zmarł i rodzina płaciła za ten pobyt. Czyli to źródło, no też nie bardzo, ale był trzeci brat, Edward. Temu można powiedzieć, że się poszczęściło. On się urodził w okresie, gdy u Austinów była potworna bieda. Do tego był to okres nieudanych żniw. No i kwestia wykarmienia kolejnej gęby, jak to się mówi, czyli kolejnego niemowlaka. No i jak musiało być źle, skoro w desperacji rodzina tak kochająca się oddała Edwarda do adopcji, dała do adopcji bardzo bogatemu małżeństwu. On potem odziedziczył ich majątek i wspierał matkę oraz dwie swoje siostry. No, czwarty brat znowu pastor, czyli też chude dochody, no i piąty i szósty, również żeby baba z wozu, a koniom lżej było, zostali oddani każdy w wieku 12 lat do marynarki, gdzie pływali po morzach i oceanach, odbywając służbę, wzięli udział w wojnach napoleońskich, w słynnych tych bitwach floty francuskiej przeciwko flocie angielskiej. Tak się spisali, że obaj zakończyli karierę w stopniu admirała, czyli to był taki bardzo
wysoki stopień,
dynamiczna, rozwijająca się kariera. I potem utrzymywali już matkę. I utrzymywali matkę Jane, Cassandrę, no jedną ze szwagierek również, bo jeden z tych marynarzy, żona była słabego zdrowia i on się bał, żeby ona mieszkała sama, także z dzieckiem dołączyła do tego gospodarstwa trzech kobiet i to wszystko finansowała rodzina, głównie Edward, a Jane pisała. No ale i pieniędzy wypisała.
Z pisania jeszcze nie miała.
Dopiero w 1811 roku wychodzi pierwsza powieść Duma i Uprzedzenie, i proszę bardzo, powieść sprzedaje się tak Nie, to była roztropna i
rozważna i romantyczna.
Powieść rozchodzi się w ogromnej ilości egzemplarzy. W każdym razie w przeciągu roku od ukazania się książki na rynku Jane dostaje tytułem tamtym 140 funtów. To była
kwota zawrotna wówczas.
Kwota. 2 lata później, 1813, wydaje swój największy hit, jakbyśmy powiedzieli, właśnie Dumę i Uprzedzenie. I Duma i Uprzedzenie tak się podoba, że rok po wydaniu zostaje przetłumaczona na 4 języki, w tym francuski. Francuzi też tracą głowę dla Dumy i Uprzedzenia. I już w drugim roku te tantiemy wynoszą ponad 300 funtów. Także matka ma 450 na cały, na
rok,
cały
rok.
No niestety ten sukces przychodzi dla niej za późno. Ona już wtedy jest osobą bardzo schorowaną. Przede wszystkim ona po porzuceniu jej przez pierwsze zauroczenie, jak to ona potem nazwała, w wieku 20 lat, pisze po nocach, bo nie może spać, żeby się oderwać. W 4 lata później wielka miłość, która ginie, to jest dla niej ogromna rozpacz. I tu już się zupełnie pogrąża. No, światła elektrycznego nie było, na świecach trzeba było oszczędzać. Ona traci wzrok, ona bardzo, bardzo źle widzi. Do tego jeszcze dochodzi tak zwana choroba Addisona. To jest nadczynność nadnerczy. Pojawia się choroba stawów, no, jest coraz mniej sprawna, palce są coraz to bardziej sztywne, bóle coraz to większe, wstawanie z łóżka coraz trudniejsze. Na szczęście ma ten tak zwany sepecik, to jest taki pulpit do pisania, który podarował jej ojciec, gdy była jeszcze bardzo mała, gdy miała 11 czy 10 lat. Ona się z tym pulpitem nie rozstaje do końca życia. No i pisze raz jeszcze. Pisze i, jak głosi legenda, umiera dosłownie z piórem
w ręku,
będąc sławna, będąc na drodze do ogromnej zamożności. I to, co ona powiedziała, co było podsumowanie jej życia, co było rewolucją, żeby kobieta była szczęśliwa, wcale nie musi być zamężna. Miłość do mężczyzny to nie jedyna miłość, która może uszczęśliwić. I takie było jej credo. No, credo de facto również współczesnej.
Bardzo współczesne.
Współczesnej kobiety, bo mamy bardzo dużo singlerek, które utrzymują się same. Jakoś są szczęśliwe.
Tylko nam nie przeszkadzajcie w naszym życiu. My sobie to jakoś poukładamy. Pani Urszulo, ale ona te pierwsze powieści wydawała nie pod swoim nazwiskiem.
Nie, dlaczego? No kobieta, skandal, no mężczyźnie to uchodziło, kobiecie zdecydowanie nie. I ta pierwsza powieść wyszła pod pseudonimem A.
Pewna dama.
A, lady, i potem powieść pewnej damy. To, że ona zaistniała, to tak naprawdę to zaistnienie jest dopiero po śmierci. Ale powieści były cenione, były w każdym domu. Książę regent, który wtedy rządził Anglią, bo król popadł w zapadł na chorobę umysłową, miał w każdym swoim pałacu zestaw wszystkich książek Jane Austen i wszystkie te książki czytał po wielekroć. A Jane została nawet przyjęta przez niego i jedną z powieści Emma zadedykowała właśnie księciu regentowi.
A w swojej powieści Mansfield Park tak napisała: nieśmiałość to skutek poczucia własnej niższości. Nie chciała się poddać tym konwenansom i walczyła z nimi w zasadzie od początku swojego życia do śmierci. Proszę Państwa, na podstawie książek Jane Austen nakręcono masę filmów. Podobno powstało 10 filmów, a może i więcej, jeśli chodzi o Dumę i Uprzedzenie.
Tego było więcej, bo Duma i Uprzedzenie dziesięciokrotnie były ekranizowane na, jako jednoodcinkowy film, jako całość, ale powstały jeszcze seriale. I nie jesteśmy w stanie ocenić, ile tych seriali było.
Rozważna i romantyczna, 4 razy sfilmowana, w tym w Indiach. Bardzo jestem ciekawy tego filmu. Ale te pozycje filmowe pokazują się ciągle i chyba w 2026 na ekrany wchodzi. Kolejna wersja jakiejś powieści. W każdym razie Zakochana Jane to jest film biograficzny o Jane Austen z roku 2007 i można tam się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, ale myślę, że ta dzisiejsza opowieść pani Urszuli Pawlik też była bardzo interesująca i to może jest przyczynek do tego, żebyście Państwo nie tylko przeczytali książkę.
To jest powieść tutaj.
Tak, to jest powieść, ale powieść autobiograficzna. Ale też zainteresowali się, co robiła Jane Austen, jak żyła, kogo kochała i tak dalej. Bo
i jakie były realia epoki.
Ja tylko powiem, że o Jane Austen pani Alina Moś w Moich ścieżkach miłości też opowiedziała o tych trzech, no mogę tak powiedzieć, facetach, którzy no, wywarli na Jane wielkie wrażenie albo wręcz przeciwnie. Także odcinek 20, podcast Radia Katowice, proszę sobie przesłuchać. Tam jest również sporo audycji zrealizowanych z panią Urszulą o różnych miłościach, a teraz przygotowujemy ścieżki miłości o Brunonie
Szulcu.
Właśnie. No,
a jeszcze wracając do Jane Austen, ostatnia odsłona filmowa to jest ubiegły rok, 3-odcinkowy serial BBC, podobno wspaniały, ja go nie widziałam, Narodziny geniuszu. To jest właśnie najlepiej udokumentowana biografia Jane Austen już w oparciu o ostatnie znaleziska.
Te znaleziska, o których pani mówiła, które tam wnoszą pewnego rodzaju znaki zapytania.
Albo smaczki.
Ja widziałem film z Emmą Thompson. Bardzo mi się podobała ta kreacja. Ona chyba dostała za tę kreację Oscara. No więc właśnie, trzeba czytać, oglądać i tak jak zawsze powtarzam, myśleć.
I chłonąć tę literaturę, bo to w dalszym ciągu
jest ciekawa.
Jest ciekawa i
może dużo mówić również o współczesności. Urszula Pawlik, Marek Mierzyak, kłaniamy się Państwu. Zachęcamy do czytania i do zobaczenia niebawem. Radio Katowice.